Uważaj na sito, żeby nie rozgnieść.
No dobra, panowie, powiem, co robimy. Zabieramy sprzęt, nosimy na stanowisko. Najpierw łopatki, później sita.
Grabie.
O. Jesteśmy pod wieżą telefoniczną w Sielcu. W trakcie jej budowy wystąpiły kości ludzkie. Będziemy rozplantowywali 3 duże hałdy ziemi z wykopu fundamentowego. I szukamy wszelkich zabytków archeologicznych i kości. Przypominam wam, że w pracach uczestniczy przedstawiciel komisji rabinicznej, który o pewnych sprawach będzie ze mną decydował. Proszę zaczynać grabienie i przesiewanie ziemi.
Może tak, może ja nie powiedziałem właściwie, po co tu jestem.
No właśnie.
Interesują mnie wszystkie kości.
Tak, tylko to.
Także wszystko to, co po prostu zobaczymy,
nie, no, ale
to proszę.
Wie pan, my odkładamy wszystkie.
Ja wiem.
Patrzymy, wyciągamy. Co jest tylko, co wam podejrzane?
O, tu, tu wszystko dawaj. Tylko.
No.
Całą górkę pochowamy, gdzie pan chce pochować.
Pusto.
Stalowa wieża błyszczy dumnie w słońcu i dominuje nad okolicą. Widać ją w promieniu kilku kilometrów.
To jest blacha kwasoodporna. Ona tak łatwo nie skoroduje. Fundament betonowy. Wieża bardzo wysoka, 65 metrów w górę.
Aha.
Można tak powiedzieć, że świszczy wtedy, kiedy wieje wiatr.
Pojawiła się w Sielcu na wzgórzu jak nieproszony gość. Naruszyła spokój zmarłych i zagrała na nosie bezsilnym sąsiadom.
Wszyscy byśmy tu nie chcieli tego masztu. Różne pisma były wysyłane. No i z tego, co wiem, to wszystko było odrzucane. Że nie ma podstaw prawnych. O, nie ma podstaw prawnych, żeby to nie uruchomić.
Nie było żadnych pogadanek, żadnych konsultacji społecznych. Można tak powiedzieć, że nas lekceważyli. 20 grudnia, tak jak mówię, prace budowlane się już skończyły. Padał deszcz. Ja tutaj przyszedłem. Przyjrzałem się dokładniej. Na tamtej hałdzie znalazłem pierwszą kość. To był fragment 5 cm kości żebrowej. W okolicach fundamentu, na miedzy, znalazłem kolejne kości. To była kość miednicy i biodra. To już było takie bardziej charakterystyczne. Zadzwoniłem na policję, no bo przecież kości nie mogą się tak walać. Z wiedzy, którą my posiadamy, to jest wiedza pochodząca z przekazów ustnych. Tutaj mogli być pomordowani Żydzi.
Wygląda jak od kręgosłupa coś.
Tak, tak, to jest kręgosłup. Krąg dziecka.
Jest coś.
Przez Sielec Niemcy gnali do chełmskiego getta Żydów z całej okolicy. Podobno części z nich udało się schować w pobliskiej stodole. Ktoś jednak ich wydał. Nadjechali Niemcy, a przerażeni uciekinierzy rozbiegli się po polach.
Paliczek.
Od palca?
Tak, o tutaj o tak w tej chwili ustawiam, tak jak on mógł być. To osoby raczej dorosłe.
Nikt z nich nie przeżył, a miejscowi ludzie pochowali ich tam, gdzie padli od kul. Ale to nie jedyna wersja historii.
Ja raczej takiego przekazu do mnie nie dotarł.
To może tutaj za tym murkiem, bo tu chyba nie wieje tak mocno. Nie. Tu porozmawiamy.
Według naocznego świadka, który zamieszkiwał w tak zwanych czworakach w okresie przedwojennym i w okresie wojny, prawdopodobnie zostało tutaj zastrzelonych w okresie okupacji 6 Żydów i jest tutaj zakopanych przez miejscowych mieszkańców.
to gdzieś tu w okolicach masztu, tak?
Tak, w okolicach masztu, bo w okolicach masztu były dwa, względnie trzy kopce, które służyły za magazynowanie ziemniaków w okresie zimowym. Mogli się ukrywać Żydzi.
W tych kopcach?
Tak, w tych kopcach, tak, bo to były takie kopce, ściany murowane i zadaszone, także przypuszczenie, że mogło być tam. Tak.
Jak zaczęła być sprawa z wieżą, czy pan to zgłaszał do gminy?
W luźnej rozmowie nadmieniałem.
Ale oficjalnie, żeby nie, na piśmie nic?
Nie, nie zgłaszałem.
A czemu tak?
Mnie potraktowano, że nie jestem stroną i tutaj nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. O.
Właściciel młyna jest najbliższym sąsiadem wieży. Za szosą jest zabytkowy dworek i park z siedliskiem gawronów. Kolejne zabudowania są nieco dalej, ale wszyscy sąsiedzi z okien widzą wieżę.
Bierzemy rafę i przesiewamy ręcznie w celu sprawdzenia, czy nie ma dalszych kości.
Ja jestem tylko rękami i oczami rabinów w tej sytuacji.
No właśnie.
Interesują mnie wszystkie kości. Tutaj mówimy o grobie masowym, potencjalnym grobie masowym. Wiemy już, tak, od prokuratury, że były to kości ludzkie, kobiety i dziecka.
Kości zostały wzięte do analizy. Z wiedzy, jaką posiadam, co mi przekazał policjant, wiem, że kości mają ponad 50 lat. Czyli tutaj, jak doszło do morderstwa, no to już jest przedawnione. To policja już tutaj nie ma nic do roboty.
W związku z czym, no, naturalnie pojawia się podejrzenie, że w trakcie budowy tego oto masztu jeden z tych grobów mógł zostać naruszony. No jest to oczywiście wielka tragedia, że osoba pochowana jest pochowana na zawsze, no do końca świata i tak jak jest pochowana, tak ma po prostu spoczywać w spokoju.
Robotnicy nie zgłosili znaleziska. Nie zrobił tego również inwestor.
Możliwe, że miał obawy, że inwestycja nie dojdzie do skutku. Możliwe, że nie chciał ponosić kosztów związanych z badaniami nad tymi kośćmi. A może po prostu taka zwykła ludzka ignorancja i brak szacunku.
Czy ludzkie szczątki zostały niezauważone, czy zlekceważone, tego już się nie dowiemy.
To jest ceramika. A tu jest jakiś kawałeczek kości.
Tego typu odkrycia jednak zawsze są niewygodne. Opóźniają budowę i generują dodatkowe koszty związane z badaniami.
Słuchajcie, chodzi o to, żeby wyłapać tylko to, co się dotąd przesiało. Koniec. Wybieramy. Koniec.
To, słuchajcie, jest olbrzymia fałda.
Jeżeli rozważać fakt ukrycia czy celowego zabierania kości, wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Jako pewien dowód widziałem kilka zdjęć wykopu fundamentowego. Ten fundament na maszt był płytki. Tam nie widać żadnych śladów kopów czy wsypania czegokolwiek. Jest czysty calec kredowy.
Głównie kości. Jedynie pojedyncze jakieś zwierzęce. I jakieś tam drobne fragmenty ceramiki.
Wygląda więc na to, że ani inwestor, ani robotnicy niczego pod betonem nie ukryli. Ale kości jak dotąd nie ma zbyt dużo.
Niestety, pusto.
Dla mnie większym problemem, czego ludzie nie widzą, jest to, że wieża znajduje się blisko wspaniałego zespołu dworsko-zamkowego, fortalicjum, czyli w punkcie widokowym. Według mnie to należało od tego zacząć, że trzeba było tą lokalizację przenieść. Druga sprawa, że całej tej afery by nie było, gdyby władze gminy zadecydowały w sposób prawidłowy. Jest to teren stanowiska archeologicznego, odkrytego około 30 lat temu, 5-hektarowego z okresu wpływów rzymskich, teren naniesiony w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. I gdyby proceduralnie gmina, nawet wydając zgodę na lokalizację tej wieży w tym miejscu, zrobiła zastrzeżenie, że teren powinien być pod nadzorem, czyli by prace się odbywały pod nadzorem archeologicznym i na pewno by nie doszło do sytuacji, że kości ludzkie się znalazły na hałdzie.
Budowa wieży zaczęła się dzień po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny dopatrzył się nieprawidłowości proceduralnych przy rozpatrywaniu skargi sąsiadów na decyzję o lokalizacji wieży.
Skutek wyroku sądowego jest taki, że SKO rozpatruje ponownie tą naszą skargę. Postępowania postępowaniami, a wieża stoi i można tak powiedzieć, że świszczy, jak wieje wiatr.
Wieża stanęła w ciągu 9 dni, a prace budowlane przy niej trwały nawet do północy.
Dobrze, że te hałdy zostawili, a nie wywieźli.
Znowu tutaj wieje, znowu wieje.
To wieje, to suszy, to też jest dobrze. No to jest ząb.
No jest.
Tylko właśnie za bardzo ścięty, jak na ludzki. Ludzkie mają proste korony.
Dobra,
natomiast tutaj
co?
Mamy na przykład paliczek. No i to tak, jest bezwzględnie ewidentny.
To jest
fragment
czaszki,
no. Ewidentny.
A co teraz? Teraz ja jestem po to, żeby przez następne parę dni znaleźć możliwie wszystkie z tych kości, które zostały tutaj gdzieś przemieszczone. I te kości pochować.
Mamy taką całkowitą pewność, że to są kości żydowskie?
Kości mają to do siebie, że z reguły nie są podpisane. Ale my traktujemy z równym szacunkiem, obojętnie czy to są kości żydowskie, czy nie żydowskie. Nawet powiedziałem, że jeśli znajdziemy jakieś kości, co do których nie mamy pewności, czy one są w ogóle ludzkie, to i takie, że tak powiem, z szacunkiem pochowamy, żeby właśnie nikt nie miał wątpliwości. Jak jest ta niepewność, to załóżmy, że są ludzkie i oddajmy im szacunek. I tyle.
Szacunku dla siebie i swojego zdrowia domagają się też sąsiedzi wieży. Czują się zlekceważeni i sponiewierani. Chcieliby, aby ktoś w końcu rzetelnie zbadał wpływ promieniowania na ludzkie zdrowie.
Bo niestety, jaka jest sytuacja, spadła ogólnie sprawność fizyczna i umysłowa. A dotychczas miałem ten wigor, a teraz coś się dzieje nie tak ze mną. No.
Okoliczni mieszkańcy skarżą się na bóle głowy, kłopoty z rozrusznikiem serca, bezsenność, nerwobóle w klatce piersiowej i szum w uszach.
Tym bardziej, że tych wież tu jest kilka, prawda? Że no pół kilometra może i już znowu wieża. I Kumów też może z pół kilometra i też wieża. A chcieli postawić, to niechby w lesie sobie postawili, tam gdzie ludzie nie mieszkają, nie?
No tak, to jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez wójta gminy Lośniowice, dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, punkt 3, podpunkt 3, wnioski pokwalifikacyjne. Miejsca dostępne dla ludności, w tym teren produkcji przetwórstwa zbożowego, nie występują w osi głównej promieniowania anten sektorowych. 50 metrów od tej instalacji jest młyn. Ludzie chodzą, ale wójt gminy Leśniowice stwierdza, że miejsca dostępne dla ludności to tutaj nie występują. Wygląda na to, że młynarze to nie ludzie. Klienci młyna to też nie ludzie. I wszyscy, co przebywają w młynie wokół młyna, to nie zaliczają się do ludzi na podstawie tej decyzji wójt.
Dobrze, że żyjemy jeszcze.
W lokalnym tygodniku archeolodzy opublikowali wynik pierwszego etapu badań wokół fundamentów wieży.
Znaleźliśmy pozostałości paru obiektów, gdzie znajdowała się ceramika ze wczesnego średniowiecza, więc mieliśmy datowanie. I trafiała się też jeszcze wcześniejsza ceramika z okresu rzymskiego i nawet z neolitu.
To odkrycie potwierdziło, że budowla stanęła w miejscu znanego wcześniej stanowiska archeologicznego i zniszczyła pozostałości półziemianki z okresu rzymskiego.
Ale duża kość.
Tak, ale raczej od zwierzęca powstała.
Od zwierzęca, a nie od żebra?
Nie, żebra jest cieniutkie.
Panowie, ale nawet jak mamy wątpliwość, to odkładajmy, dobrze?
Wszystko odkładamy. Wrzucamy te kości i będzie trzeba zobaczyć, czy one są z tej partii szkieletu, czy z innej. Nie ma znaczenia pojedyncza kość, tylko...
Jak to nie ma znaczenia kość znaleziona?
To nie ma znaczenia, jest statystyka istotna.
Panowie, to już tak trochę bez emocji podchodzicie do tych kości. No.
Jak się co dzień kopie, to nie można już emocjami żyć. Chleb powszedni po prostu. Już nudne nieraz jest.
Panowie, koniec przerwy. Do roboty.
My nie jesteśmy archeologami, którzy mają styczność z takimi kośćmi w swojej pracy zawodowej bardzo często. No, na mnie ten widok tych kości, po nocach mi się to bardzo często śni. Ja przez to też bardzo, przez ten widok kości też się nad swoim życiem zastanawiam, nad taką kruchością życia, że tylko raz przychodzimy na ten świat i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co żyjemy. Zależy od człowieka. Jeden człowiek jest wrażliwy, drugi jest mniej wrażliwy.
Mnie to bardzo nie wzruszyło. Moc ludzi pochowanych jest nie wiadomo gdzie. Gdzie kto, kogo zabili, tam wsadzili w ziemię, prawda? Tak samo i wujek mój do tej pory nie wiadomo gdzie jest. Poszedł do AK i koniec. Także mnie to nie wzrusza, że akurat tu kości znalezione. No bo każdy mógł być pochowany tu. Oni mówią, że Żydy. Może Żydy. Mama twierdziła, że z tego naszego ryneczku gonili Żydów tam dalej, ale tam nikt nic nie kopie i nikt nie szuka.
A mama była tutejsza?
Tak, tak.
Czy mama cokolwiek mówiła o tym pochówku tutaj?
Nie, nie, nie.
Pod wieżą?
Nic.
Ale na wsi cię coś mówiło może?
Nie. To właśnie mnie bardzo zdziwiło, że to tu Żydy mieszkali. Bo wiem, że to dwór, no to raczej Żydów nie zatrudniał.
Po przebadaniu wszystkich trzech chałt okazało się, że kości ludzkie były tylko w górnej części pierwszej chałdy.
To bardziej jest kość biodrowa, spękana, ale nie ma śladów, że to byłby jakiś kompletny szkielet. I sporo ułamków kości zwierzęcych. To są resztki konsumpcyjne. To wszystko.
Być może koparka trafiła tylko na jeden pochówek, jeden szkielet. I dlatego ich jest ich tak mało. Bo wszyscy mówią o liczbie pochowanych iluś tam osób, ale tak jak pani widzi, teren naokoło jest dość duży. Dlatego my szukamy.
Zupełnie niespodziewanie fragmenty szczątków ludzkich znalazły się na przylegającym do fundamentów wieży polu czosnku. Kości były drobne, zniszczone i kruche.
Wcześniej znalazłam właśnie tutaj z ziemi, tak oblepione były w glinie krąg, kompletny cały krąg i kawałek czaszki. Taka zakulona, taka strasznie cieniutka, taka cienka kość mocno.
No i to jest bezwzględnie fragment czaszki, ewidentny. Ona jest bardzo wysuszona, jakby zdewastowana wcześniej.
Ale to co, wystarczy, żeby ona tu poleżała pewnie parę miesięcy.
Ale dlaczego się taka mała zrobiła?
Bardzo drobniutkie, tak jakby ktoś je po prostu wziął i pozgniatał.
Ale one pękają same w sobie też w ziemi, pracują.
Dużym takim czynnikiem niszczącym to są nawozy do upraw, chemia. Dlatego, że ona no niestety niszczy nawet i metale. Nie tylko kości, nie tylko ceramika, ale i metale. Poza tym maszyny rolnicze. Kiedyś pług brał 20-25 cm. Dzisiaj nowoczesne wielkie pługi biorą nawet do pół metra.
To dziwne, że nikt tego nie zauważył, jak orał.
Nikt się nie przygląda przy orce traktorowej na kości, jak tego leży tysiące tutaj, bo to są i zwierzęce, i ludzkie. Skąd on mógł wiedzieć?
Krąg.
Krąg, no taki duży.
Tak, czaszka, a reszta?
Na polu. Rozwleczone to stanowisko. Jest to obojczyk kawałek kręgu, więc jest trochę.
Trudno określić, ile właściwie lat mają znalezione kości. Orka i budowa wieży wymieszały pierwotne warstwy ziemi i ułomki ceramiki, które umożliwiają datowanie.
Wiek można byłoby próbować określać w przypadku większych fragmentów kości, zębów bądź kości udowych i zawartości kolagenu, ale są to bardzo drogie badania i na tym etapie wydaje mi się, że niecelowe.
Tym bardziej, że Żydzi ze względów religijnych w zupełności wykluczają tę metodę.
W okolicach 100 metrów od tego masztu było cmentarzysko z potopu szwedzkiego. To też się dowiedziałem od sąsiadów, jak przeczytali w gazetach o tych kościach tutaj. To jeden sąsiad właśnie mi mówił, że kiedyś chodził na polach, znajdował jakieś monety z czasów potopu szwedzkiego. Także tutaj dużo jest ciekawych takich rzeczy.
Dawno, dawno temu w tych okolicach przyszła straszna choroba i wszyscy umarli. Według przekazów tam na górze jest studnia, w której są wrzucone te wszystkie ciała. Tak się mówiło, że wieś się wysiliła, w sensie wyludniła, że się wysiliła. No i to jest jedna właśnie z wersji pochodzenia nazwy Sielec. Druga jest od siedlisk, siedliska folwarczne, ponieważ były te folwarki, dużo się działo, ziemia dobra.
Było się o co kłócić i o co zabijać.
Bo na tym naszym tutaj pograniczu to było tak wszystko bardzo malowniczo wymieszane. Były wsie jednonarodowe, były wsie wielonarodowe, byli Rusini prawosławni, byli Rusini unicy, byli Żydzi Mojżeszowi, no i Polacy katolicy.
Czyli w zasadzie właścicieli kości możemy mieć bardzo wielu.
Tak, tak. To mogły być różne kości. To mogły być kości polskie, to mogły być kości żydowskie, to mogły być kości rosyjskie, stare kości z potopu szwedzkiego, a być może jeszcze starsze. Szukamy jednych szczątek, wychodzą do nas następne, mieszają się ze sobą. Tak patrząc na tą naszą historię Sielca i tych stosunków sąsiedzkich, ja myślę, że w tym miejscu jeszcze nie jeden nas może zaskoczyć.
Wielka historia nie omijała Sielca z daleka. Bezimienne groby z różnych okresów są rozrzucone po okolicznych polach, sadach i ogrodach.
U jednego pana koło kapliczki pod Wisienką też jest ponoć jeden pochowany. W jednym sadku pod Jabłonią, która była niedawno ścięta, też jest jeden pochowany. I gdzieś jeszcze na kasiłańskich polach. Jeszcze w Sielcu na rynku, tam jak robili drogę, wykopali szczątki. Tam teraz krzyż stoi, nie wiem co się z tymi kośćmi stało.
Sielec przed wojną był w większości ukraińską wioską. Po wojnie jego mieszkańców wysiedlono przymusowo do ZSRR. Nieliczni, którzy pozostali, już nie żyją. Pamięć o mogiłach zatarły mijające lata i zmiany własności.
Bo kiedyś inny układ był tej zabudowy liniowej, to po pierwsze, i inne nadziały tych działek, nie? Później w latach 70. bodajże była tak zwana ta komasacja gruntów dookoła.
To jest ceramika, to zielono.
Właściciel działki, na której stoi wieża, kupił ziemię kilka lat temu i twierdzi, że nie miał pojęcia o tym, że mogą tu spoczywać ludzkie szczątki.
Bo tak naprawdę my nie wiemy, o co chodzi do tego.
Zaskoczyły go też badania archeologiczne.
No niech pan nie opowiada, że nie przekazał pan inwestor, że znaleziono kości ludzkie, nie, no i
to
tak dalej.
My nie wiedzieliśmy o tym, szczerze, ale że coś tu zostało znalezione. Jak oni tu kopali, to dowiedzieliśmy się z portalu 2 tygodnie później.
Dlaczego nie przyszło Państwu do głowy społeczność lokalną zapytać o to, czy chcemy mieć tego typu inwestycje? Tak. Pan wie, że to będzie ludziom szkodziło.
Ale wszystko teraz szkodzi ludziom. Ja w mieście mieszkam i mam antenę, powiem Pani, z okna. I co, mogę coś na to poradzić? Nie mogę
na
to poradzić.
I Pan wie, że te pieniądze, które będziecie zarabiać na czyimś zdrowiu.
To jak stoi na kominie elektrociepłowni antena, to oni też zarabiają na moim zdrowiu, bo ja mieszkam w okolicy. I cokolwiek my mamy na coś jakiś wpływ?
Ich wola. Królikami doświadczalnymi jesteśmy i nic na to nie poradzimy. Bo władze to co innego pod każdym względem.
I tylko wiatr u was wieje i gawrony latają.
Chmarami latają, że tak powiem.
Cały czas wieje.
Ale to jeszcze nie taki wiatr, to jeszcze mały. Bo nieraz to wieje.
Może być wiatr historii i zbielałe kości ludzkie.
I wieża jeszcze. No tak, to apokaliptyczna wizja.
Poszukiwania na hałdach i na polu czosnku ujawniły ponad 100 drobnych fragmentów kości ludzkich należących do 5 osób, w tym 3 dzieci.
Ale ilość kości na takie olbrzymie metry kubiczne ziemi jest mała. Nie mogę formułować w żaden sposób narodowości.
Hipoteza, że znalezione szczątki należą do Żydów zamordowanych w trakcie II wojny światowej, nie potwierdziła się jednoznacznie.
Jest jeszcze jedna sytuacja. Na większym fragmencie kości udowej zauważyłem zielone zabarwienie. Świadczy to o tym, że przy zmarłym znajdował się jakiś brąz ozdoba. To świadczy o długim przebywaniu tego zabytku przy kości, paręset albo nawet kilka tysięcy lat. Nie sądzę, żeby coś takiego mogła się wytworzyć przez okres 70 czy 80 lat.
Przedstawiciel rabina nie odprawił ceremonii pogrzebowej i odjechał. Kości w plastikowych pudełkach trafiły do magazynu archeologicznego.
W mojej kilkudziesięcioletniej pracy w terenie całej Polski widzę to niestety powszechnie. Praktycznie co parę lat trafiam na cmentarze i niewiele się tym przejmują. Niedawno w Berdyszczu trafiliśmy na cerkiew i cmentarz przycerkiewny szkieletowy i te kości się walają. Zbieraliśmy w worki, miałem kłopot z pochowaniem. Problemem jest pochówek.
My jesteśmy bez znaczenia. Nasze życie i zdrowie jest bez znaczenia i szacunek dla zmarłych też się nie liczy. Ktoś tata chyba kolejną kość znalazł.
Wygląda na jakąś kostkę chyba żebrową.
Tak wygląda.
Tak. Czyli nie wszystko jeszcze jest zebrane, posprzątane. No ale to brak słów do tego wszystkiego po prostu.
I tylko wiatr wieje. Dzień dobry, panie doktorze. Agnieszka Czyżewska z tej strony, z Polskiego Radia.
Tak, wyświetliło mi się. Co tam pani do mnie sprowadza?
Sprawa kości spod wieży. Minęło już sporo czasu. Pamięta pan?
Ale które? Której
wieży? Ta wieża telefoniczna, która stała na wzgórzu.
A co tam się stało?
Czy w końcu udało się te kości pochować?
Koniec końców się skończyło w ten sposób, że kości ludzkie zabrali chyba w ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku się dopiero po nie zgłosili w celu pochowania ci przedstawiciele gminy żydowskiej, którzy byli. Natomiast nigdy nie można określić, nie ma takiej możliwości obecnie na świecie, żeby można było określić, że to były kości Żydów. O, tyle.